starej ziemi. Zaprasza Magdalena Śmigielska.
Szczęść Boże, ciepło i serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej w to grudniowe, sobotnie popołudnie. Kłania się Państwu Magdalena Śmigielska i serdecznie zapraszam na kolejny odcinek audycji pod tytułem Dar Ziemi. Choć dziś muszę się Państwu przyznać, że nie do końca tytuł audycji będzie spójny, kompatybilny z główną bohaterką tegoż odcinka. Myślę, że bardziej pasowałby tytuł na przykład Dary Lasu albo Dary Natury, ale niewątpliwie jest to roślina dziko rosnąca. Także wpisuje się w podtytuł tej audycji, który brzmi Dziko rosnące rośliny jadalne. Z pewnością wielu z Państwa zastanawiało się niejednokrotnie nad tym, czym są widoczne z daleka, szczególnie teraz właśnie w okresie zimowym, zielone kule rosnące na gałęziach niektórych drzew. Te gigantyczne, bo mierzące czasami nawet ponad metr średnicy bombki hojnowe, to krzewy, oczywiście, że tak, Jemioły Pospolitej, bo dziś właśnie ona, główna bohaterka naszej audycji, Jemioła Pospolita, Viscum Album. Drodzy Państwo, mamy okres grudniowy. Jemioła bardzo mocno od pewnego czasu, tak naprawdę od wielu lat już, wpisała się w taką symbolikę, bardziej bym powiedziała, dekoracyjną świąt Bożego Narodzenia. Kiedy wybieramy się teraz na różnego rodzaju targi, nasze lokalne ryneczki, to poza drzewkami bożonarodzeniowymi, poza choinkami tak zwanymi, możemy spotkać gałązki albo nawet całe takie kule właśnie jemioły, którą bardzo często i bardzo chętnie my Polacy kupujemy i zawieszamy w naszych domach, czy też używamy do ozdabiania stołu, różnego rodzaju stroików i tak dalej. Historia jemioły obfituje w bardzo wiele wierzeń, w których jest ona symbolem. W ogóle symbolika jemioły jest bardzo, bardzo, bym powiedziała, szeroka, ale symbolizuje ona przede wszystkim płodność, miłość i bogactwo. Pęki jemioły, takie gałązki zebrane razem w taki pęk, który przystrajamy najczęściej jakąś kokardą albo kiedy kupujemy ją właśnie w kształcie takiej kuli, wieszamy nad wigilijnym stołem, czasami nad drzwiami wejściowymi. Czasem też możemy spotkać właśnie, że gdzieś przy suficie, czy też zdarza nam się również ją zawiesić blisko tak zwanego domowego ogniska, czyli na przykład nad kuchenką czy też kominkiem. Ma ona przynieść domownikom szczęście, dobrobyt oraz chronić dom przed nieszczęściem. Tak postrzega się i taka jest symbolika właśnie jemioły. Składanie sobie pod jemiołą życzeń powinno płynąć ze szczerego serca. Myślę zresztą, że nie tylko pod jemiołą, ale według przesądu właśnie, kiedy te życzenia płyną prosto z serca i są szczere, to wówczas jest taka pewność, że się po prostu spełnią. Istnieje nawet takie przekonanie, że jeśli zwaśnione strony się pogodzą w miejscu, w którym znajdują się wiszące gałązki jemioły, zgoda powinna okazać się wieczna. Te wszystkie źródła przesądów, o których możemy usłyszeć, dotyczące jemioły, leżą głównie w wierzeniach celtyckich i nordyckich, które my tutaj w Polsce, ale nie tylko, ogólnie chrześcijanie w jakimś stopniu zaadoptowaliśmy na swoje potrzeby. Jemioła została uznana jako jeden z symboli Bożego Narodzenia, jako zielony krzew o boskiej mocy. Tak, tak kiedyś wierzono właśnie, że jemioła ma boską moc. Dlaczego była tak postrzegana właśnie w taki sposób? Otóż rosnąc wysoko w koronach drzew, roślina ta nie dotyka ziemi. Można powiedzieć, że jest niejako zawieszona między niebem a ziemią. Jej wiszące gałązki mogą zatem prowadzić do naszego domu, do naszego ziemskiego świata i życia jakiś boski pierwiastek, coś z niebiańskiej sfery sakrum. Ta niezwykłość jemioły wynika z faktu jej żywotności. Kochani, jemioła jest krzewem, ale jest też półpasożytem, o czym będziemy mówić w dalszej części audycji. A więc jest zimozielonym krzewem liściastym. I to jest ten ewenement, bo przecież obserwujemy dookoła w naszych ogrodach szczególnie zimozielone rośliny, ale są to zimozielone rośliny iglaste, tak? Kiedy wybieramy się na spacery do lasów, do parków, czy tak jak już wspomniałam przed momentem, nawet w naszym obejściu, możemy spostrzec, że rośliny zimozielone to rośliny iglaste. I tak większość z nas jest przekonana, że tylko i wyłącznie one dają radę raz, że przetrwać w okresie zimy, bo są do tego przystosowane i są po prostu zielone, nie gubią swoich igieł na zimę. Tym się właśnie różnią od roślin liściastych. Ale kochani, jemioła jest krzewem liściastym. I to jest właśnie niesamowite, że krzew liściasty utrzymuje swoje liście, swój kolor, piękną zieleń w okresie zimy, w warunkach bardzo surowych. Mało tego, wydaje owoce. Teraz, w okresie najbardziej niesprzyjającym, ona owocuje. W momencie, kiedy inne rośliny liściaste znajdują się w stanie spoczynku, w stanie uśpienia, no i totalnie, zupełnie nie w głowie im budzić się do życia, tym bardziej owocować, tym bardziej rodzić owoce. I to właśnie jest ta fenomenalna cecha jemioły, idealnie wpisująca ją w przesłanie Bożego Narodzenia, symbolizując siłę życia oraz jego nieskończoność. Aż chciałoby się doszukać tu analogii do Dzieciątka Jezus, które również przychodzi na świat w bardzo surowych warunkach. Przecież Matka Boża rodzi Jezusa właśnie w warunkach bardzo surowych, w takim klimacie niesprzyjającym. Rodzi się tak wyjątkowe, cudowne życie. Przychodzi na świat Zbawiciel. I tutaj może ta analogia troszeczkę taka delikatnie przerośnięta, nadciągnięta może tak, ale gdzieś możemy tutaj doszukiwać się tej analogii w tej właśnie symbolice jemioły, w tym jak jemioła wpisuje się w okres świąt Bożego Narodzenia. Bo kochani, no właśnie, dlaczego akurat w okres świąt Bożego Narodzenia? Dlaczego nie okres, no załóżmy świąt Wielkiej Nocy? No właśnie, bo ona jest symbolem życia, symbolem płodności. Bo sama jest tego doskonałym przykładem. Drodzy Państwo, no to zacznijmy może teraz od początku, od króciutkiej charakterystyki naszej głównej bohaterki. Nasz rodzimy i najbardziej rozpowszechniony gatunek jemioły w Europie, ale oczywiście także i w Polsce, posiada 4 podgatunki różniące się przede wszystkim rodzajem żywiciela. Bo musimy wiedzieć, że jemioła jako półpasożyt musi mieć swojego żywiciela. I tak faktycznie jest. Pasożytuje ona na różnych gatunkach drzew, zarówno na drzewach liściastych, jak i iglastych, chociaż w sposób szczególny ukochała sobie właśnie gatunki liściaste. Podstawowy podgatunek to jemioła pospolita. Jest on związany z drzewami, tak jak już wspomniałam, liściastymi, którymi w Polsce są przede wszystkim topole, lipy i jabłonie, ale nie tylko, kochani, bo ona naprawdę występuje na wielu gatunkach drzew liściastych. Uwielbia również występować na brzozie. Myślę, że niejednokrotnie spotkaliście się, może nawet gdzieś w swoich ogrodach czy w najbliższym otoczeniu, że właśnie takie piękne, zielone kule wiszą na brzozie. Drugi gatunek to jemioła pospolita rozpierzchła i ona rośnie na sosnach, czyli zauważmy, że pojawia nam się tutaj gatunek iglasty. No i trzeci podgatunek to jemioła jodłowa, która pasożytuje wyłącznie na jodłach. Czyli mamy omówiony temat gatunków, podgatunków i występowania. To teraz przejdźmy do zasięgu. Europa i południowo-wschodnia Azja. Największym zasięgiem charakteryzuje się główny podgatunek, czyli jemioła pospolita i występuje ona niemal w całej Europie oraz w dużej części Azji. Zasięg podgatunków, czyli jemioła jodłowa, jest ograniczony do Europy Środkowej, natomiast jemioła rozpierzchła występuje w południowo-wschodniej Azji. No to kochani, teraz przejdźmy do biotopu, czyli do występowania. Jakie tereny najbardziej upodobała sobie jemioła? A więc są to głównie niziny i wyżyny, rzadziej niższe partie gór, no maksymalnie gdzieś do wysokości około 1300 metrów nad poziomem morza. Oczywiście w zależności od podgatunku. Jemioła pospolita może być związana z wieloma lub tylko z jednym gatunkiem żywiciela. To jest też bardzo ważna informacja. Najbardziej rozpowszechniony gatunek jemioły pospolitej może rosnąć na wielu drzewach iglastych. Tak jak już Państwu wspominałam, jego najczęstszymi żywicielami są topole, są lipy, jabłonie, ale także drzewa owocowe, czyli mamy tutaj grusze, grusze i jabłonie, mamy brzozę już wspomnianą, jesiony, klony, wierzby. Dużo rzadziej jemioła występuje czy pasożytuje na dębach. Z kolei jemioła jodłowa jest związana wyłącznie z jodłami. Jakie są preferencje jemioły? Roślina wybierająca tereny z łagodnymi zimami. I tutaj możemy się zdziwić, bo za oknem śnieg, temperatury też nas wyjątkowo w połowie grudnia nie rozpieszczają, ale faktycznie tak jest, że jemioła jest rośliną ogólnie bardzo ciepłolubną, światłolubną, dlatego możemy zauważyć, że ona bardzo często występuje bardzo wysoko na drzewach, prawda? Zauważyliście Państwo, że widzimy ją gdzieś tam w koronach, blisko czubka drzew. Dlaczego? Dlatego, że ona tam ma największy dostęp do światła. Jako półpasożyt, no ona czerpie co tylko może z natury, również ze swojego żywiciela, o czym też za momencik będziemy mówić. Te preferencje związane z kolei z żywicielem zależne są od podgatunku, o czym już Państwu wspomniałam. Długość życia i tempo wzrostu, jeżeli chodzi o jemiołę, to jest to krzew, no można powiedzieć, że krótkowieczny, tak jest scharakteryzowany. No natomiast no, należałoby tutaj dodać komentarz albo polemizować przynajmniej, co to znaczy krótkowieczność. Dla każdego pewnie jest to różny okres, ale generalnie jemioła przeżywa, jakby bytuje na swoim żywicielu, pasożytuje od kilkunastu do około 30, no maksymalnie zdarza się czasem, że 40 lat. To też jest oczywiście uzależnione od długości życia drzewa, na którym pasożytuje. Ona bardzo lubi już zasiedlać te drzewa, no takie dojrzałe, duże, 20-letnie, ale nie tylko, zdarza się coraz częściej, że również na młodych drzewach także występuje, także pasożytuje. Drodzy Państwo, no to teraz zastosowanie. Zastosowanie już troszeczkę mówiliśmy w kontekście no takim dekoracyjnym, ozdobnym, że to są zimozielone, kuliste krzewy, że są ozdobą właśnie naszych domów, że jest to, można powiedzieć, niejako taki powiew lata w środku zimy, więc na pewno, jeżeli chodzi o zastosowanie, to przede wszystkim dekoracyjne. Oczywiście, drodzy Państwo, lecznicze, bo jemioła ma również właściwości lecznicze, o czym też będziemy za moment mówić. Natomiast należy tutaj przy właściwościach leczniczych wspomnieć o tym, że jemioła ma bardzo silne działanie. I tak naprawdę należy tutaj być bardzo ostrożnym, uważać z dawkowaniem. Ja za każdym razem Państwu przypominam o tym, aby właśnie nie przyjmować ziół tak na własną rękę. Trzeba mieć naprawdę na ten temat wiedzę. Najlepiej skontaktować się i ze swoim lekarzem prowadzącym w przypadku osób, które zażywają różnego rodzaju leki, przyjmują je długotrwale, długoterminowo. I myślę, że warto też zaczerpnąć informacji po prostu u zielarza. I to jest bardzo ważne. Tam uzyskamy informacje, no takie pełne, profesjonalne, żebyśmy sobie po prostu zwyczajnie nie zaszkodzili. Trzeba pamiętać też o tym, że owoce jemioły, te białe kuleczki, one są cudownym i wspaniałym pokarmem dla ptaków, ptaki uwielbiają, natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to one są trujące. Tutaj naprawdę trzeba bardzo uważać. Te owoce stosujemy tylko i wyłącznie na użytek zewnętrzny, o czym też kilka zdań więcej powiem Państwu za moment. Drodzy Państwo, korzenie jemioły. No to jest bardzo temat taki, bym powiedziała, ciekawy, ponieważ jemioła jest rośliną, która ma dość nietypowe korzenie. A w zasadzie nie są to korzenie, tylko to są no, taki system ssawek, którymi wyrasta pod korę żywiciela i pobiera z jego tkanek wodę oraz sole mineralne. No jako półpasożyt, jak sama nazwa wskazuje, no pasożytuje na swoim żywicielu, a więc czerpie z niego, tutaj w przypadku jemioły, właśnie głównie wodę i sole mineralne. Jednocześnie potrafi samodzielnie wytworzyć wiele substancji odżywczych, gdyż posiada niezbędny do tego celu chlorofil. Dlatego jest nazywana niepasożytem, chociaż to też jest kwestia umowna, zaraz o tym też powiem kilka zdań, ale oficjalnie nie jest uważana jako pasożyt, tylko właśnie jako półpasożyt, tak jest określana, tak jest klasyfikowana. Jeżeli teraz właśnie chodzi o to, o czym wspomniałam, że no, niektórzy nazywają jemiołę pasożytem, no mam tutaj na myśli głównie leśników. Myślę, że jeżeli ktoś z Państwa jest związany z lasem, to doskonale wie, teraz i zdaję sobie sprawę, o czym mówię, ale o tym też za kilka chwil do tego tematu, do tego podpunktu również wrócimy. Dobrze, kochani, czyli mamy korzenie za sobą, czyli omówiliśmy korzenie, które są bardzo specyficzne. No to przejdźmy teraz do kory. Kora jemioły jest taka zielonkawa do ciemnobrązowej. Posiada dość przyjemny zapach i gorzki smak. O ile owoce, o których już przed momentem była mowa, są dosyć takie słodkie w smaku, jakbym miała je porównać, to bym powiedziała, że są takim odpowiednikiem naszych winogron. Dlatego myślę, że też są właśnie takim ulubionym pożywieniem ptaków. Chociaż trochę tak jest, że w tym okresie zimowym ptaki nie mają zbyt dużego wachlarzu, jeżeli chodzi o pokarm. Także myślę, że są zadowolone, że mogą z tych owoców jemioły po prostu zwyczajnie skorzystać. Dobrze, drodzy Państwo, teraz przechodzimy do pędów i do pąków. Więc pędy nie korkowacieją. One są dosyć grube, takie widełkowato rozgałęzione, jasne. Najpierw są nawet takie, bym powiedziała, żółtawo-zielone, z czasem oliwkowo-zielone. Są dość kruche, także myślę, że one też nie sprawiają problemu, jeżeli chcielibyśmy jemiołę samemu gdzieś tam sobie, będąc w lesie, na spacerze, zerwać. To jest tak, drodzy Państwo, że teraz pewnie zastanawiacie się po tych słowach, które powiedziałam, że no ale jak tą jemiołę zerwać, skoro ona jest gdzieś tam tak wysoko w koronie drzew. Zgadza się, jest głównie tam, chociaż nie tylko, bo bardzo często i coraz częściej tak naprawdę już możemy jemiołę spotkać, już nie tak okazałą, ale także na korze drzew, też przerasta korę drzew. No i oczywiście nie zawsze jest ona gdzieś tam usytuowana bardzo wysoko, to też zależy od gatunku, od pokroju drzewa i tak dalej. Dobrze, drodzy Państwo, no to teraz pąki. Pąki są bezłuskowe i takie, no i bym powiedziała, że jaskrowato, żółto-zielone. Tak to mniej więcej wygląda. Liście. Kolejna rzecz to liście. Liście bardzo ważne, bo te liście przecież to głównie liście właśnie pozyskujemy i robimy z nich różnego rodzaju preparaty, nalewki, maceraty i tak dalej na użytek właśnie nasz, na użytek leczniczy. Liście są takie blaszkowate, pojedyncze, są zrośnięte ze sobą parami. U nasady przypominają nieco takie troszeczkę śmigła samolotu, tak można by było je porównać. Blaszka jest szeroko lancetowata, zwężająca się u podstawy, jest taka no, języczkowata. Rozmiarów liście są tak naprawdę niewielkich, błyszczące są, ciemnozielone, czasami z żółtawym odcieniem. Takie skórzaste, bardzo sztywne. Okres występowania liści. Liście występują przez cały rok, bo tak jak już wspomniałam Państwu, jest to roślina zimozielona. Zimą liście przybierają często taki no, oliwkowo-zielony kolor. Dobrze, no to teraz, kochani, przejdziemy do kwiatów i do wspomnianych już owoców. Kwiaty jemioły są rozdzielnopłciowe, rozmieszczone dwupiennie. Przeważają żeńskie osobniki. Częściowo są wiatro, a częściowo są owadopylne, zapylane głównie przez muchówki. Są nektarodajne, a więc przyciągają różnego rodzaju owady. Zebrane są na szczytach pędów, takie pęczki, po 3 do 5 sztuk. Pojedyncze kwiaty są drobne, bardzo niepozorne, w przybliżeniu są takie kuliste, o średnicy 2 do 3 mm, a więc widzicie Państwo, że bardzo takie drobniutkie, malutkie, kolorze żółtawym, przyjemnie pachnącym, a więc dlatego są też takim wabikiem i są nektarodajne. Kwiaty męskie występują z pojedynczym okwiatem, kwiaty żeńskie są mniejsze, ich okwiat składa się z 3 lub 4 wąskich łatek. Okres kwitnienia to marzec do kwietnia. To jeśli chodzi o kwiaty. Teraz powrócimy jeszcze na moment do owoców. Owoce są zgrupowane po 2 do 6 sztuk. Są małe, kuliste, takie półprzezroczyste jagody. W zależności od podgatunku ich kolor może być biały i on tak naprawdę w dużej mierze jest biały. To jest głównie podgatunek album, czyli ten podgatunek, który u nas tak naprawdę króluje. Okres dojrzewania owoców to jest od października, wrzesień, październik do grudnia. Owoce często tak naprawdę utrzymują się na drzewie przez całą zimę. Omówiliśmy sobie pokrótce, drodzy Państwo, charakterystykę jemioły, więc teraz może troszeczkę skupimy się na tym, dlaczego warto jemiołę zbierać, co możemy z niej zrobić, tak naprawdę do czego możemy ją wykorzystać, bo powiedzieliśmy sobie, że głównie jest to symbol Bożego Narodzenia, a więc wykorzystujemy ją do dekorowania naszych domów, ale ma ona również działanie lecznicze. I co, kochani, ona takiego niezwykłego potrafi zdziałać w naszym organizmie dla naszego zdrowia? Otóż przede wszystkim obniża ciśnienie krwi. Działa rozkurczowo, działa również lekko nasennie, moczopędnie, żółciopędnie, poprawia przemianę materii, a więc jest polecana również dla osób, no, które gdzieś tam borykają się, walczą z jakąś nadwagą. Jest polecana cukrzykom także, uszczelnia nasze naczynia krwionośne, zapobiega również miażdżycy, podnosi naszą odporność, a więc to, z czym teraz szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym się zmagamy, hamuje nadmierne krwawienia miesiączkowe, również nadmierne krwawienia z nosa, poprawia ukrwienie, poprawia krążenie krwi, a więc też bardzo pozytywnie działa na cały układ krwionośny i cały układ też sercowy. Tak, takie, kochani, właśnie działania ma jemioła. No to może teraz króciutko, co my z tej jemioły możemy zrobić? Już chyba o tym wspominałam, że jemiołę tak naprawdę możemy zbierać przez cały rok. Natomiast przyjęło się, że najwięcej tych składników dla nas, najważniejszych tych składników odżywczych, najwięcej właściwości ma jemioła zbierana od grudnia do lutego. A więc, kochani, jest to dobry czas na to, aby udać się w poszukiwaniu jemioły. Nie musimy zabierać jakichś złotych sekatorów. Wystarczą naprawdę nasze zwykłe sekatory i możemy pozyskać właśnie jemiołę po to, żeby ją użyć wykorzystać dla poprawy naszego zdrowia. No właśnie, i co pozyskujemy z tej jemioły? Pozyskujemy przede wszystkim liście. Tak naprawdę, no, całe gałęzie i pozyskujemy owoce, bo te dwie rzeczy tak naprawdę mamy teraz w tym okresie. Całe gałęzie, liście, owoce. Wiadomo, że to nie jest czas kwitnienia, więc kwiaty odpadają. Co takiego możemy zrobić właśnie, kiedy już przyniesiemy do domu te całe gałązki jemioły? Z liści tak naprawdę możemy zrobić bardzo wiele, bo możemy zrobić najróżniejszego rodzaju herbatki. Możemy zrobić nalewki, maceraty, intrakty. To możemy zrobić z liści i z gałązek, bo tak naprawdę obieramy te gałązki z liści, ale te mniejsze gałązki również możemy wykorzystać, nie wyrzucamy ich. Natomiast z owoców owoców. Tak jak wspomniałam, owoce są dla nas, owoce jemioły są trujące, więc wykorzystujemy tylko na użytek zewnętrzny. Robimy z owoców maść. Owoce i właściwości tych owoców są bardzo też szeroko rozpowszechnione przy różnego rodzaju chorobach nowotworowych, a bardziej nawet bym powiedziała, że guzach nowotworowych, może tak. Więc mamy liście, mamy gałązki i owoce. Oddzielamy gałązki od liści. Ważne jest też, abyśmy, kiedy przyniesiemy tą jemiołę, dobrze umyli. No bo wiadomo, ona może być tam gdzieś zakurzona, mogą na niej pozostać jakieś tam odchody, które pozostawią ptaki. Dlatego musimy ją bardzo dokładnie umyć, osuszyć i dopiero wówczas tak naprawdę obieramy tą jemiołę, te gałązki jemioły i oddzielamy listki. Możemy też, chcąc wykorzystać jemiołę do herbatki, możemy ją ususzyć, po prostu. Możemy ją suszyć w ten sposób, że właśnie powiesimy sobie ją gdzieś tam blisko sufitu, kiedy już ją wymyjemy, opłuczemy i ona sobie właśnie pod tym sufitem schnie. Albo możemy ją po prostu suszyć, tak jak suszymy wiele innych roślin. Ważne, żeby ta temperatura suszenia nie przekraczała 40 stopni. Dobrze, i teraz, drodzy Państwo, tak, preparaty wodne z jemioły, czyli maceraty, o których już Państwu wspomniałam, mają właściwości obniżające ciśnienie krwi i również przeciwnowotworowe. Natomiast nalewki mają właściwości głównie uspokajające, przeciwkrwotoczne, rozkurczowe, no i wiele jeszcze innych, ale to są takie podstawowe. A więc zauważmy, że tutaj też bardzo ważne jest to, że jakby nalewka, macerat, intrakt, one działają zupełnie inaczej i mają inne właściwości. Mimo, że robione są tak naprawdę, wykonywane są z tej samej rośliny, to te właściwości różnią się od siebie. Jeśli będziemy chcieli zrobić taki wodny macerat, to musimy, tak jak już wspomniałam, te liście przede wszystkim umyć, ale później oddzielić. I co robimy dalej? Rozdrabniamy na taką papkę. Możemy to zrobić, no powiedzmy, w maszynce do mielenia mięsa, po to, aby wyekstrahować jak najwięcej substancji czynnych. No wiadomo, że jak to, no tak zgnieciemy, zmielimy na taką papkę te liście jemioły, to będzie większy dostęp, łatwiejszy dostęp do tych właściwości. No i wtedy przekładamy do słoika, zalewamy letnią przygotowaną wodą. Możemy dodać odrobinę soli, no najlepiej takiej dobrej jakości, kamiennej. Mieszamy i otrzymujemy taki macerat. Na zimno zamykamy go w słoik i zostawiamy na 8 godzin. Po tych 8 godzinach odcedzamy, przecedzamy przez no, jakąś gazę najlepiej, wlewamy do ciemnych butelek i wkładamy do lodówki. Tam możemy je przechowywać no, dosyć długo. Jeżeli chodzi o to, jak zażywać i o szczegóły, bo ja tutaj Państwu tylko tak delikatnie nadmieniam, co możemy wykonać z tej jemioły, bo bardzo często tak naprawdę nawet kiedy przyniesiemy ją do domu, to tak nie do końca wiemy, jak się za to zabrać i co możemy z niej robić. Ale właśnie te wszystkie szczegóły możecie Państwo się dowiedzieć na stronie doktora Henryka Różalskiego. Tam dokładne są przepisy, dawkowanie, przechowywanie. I tutaj myślę, że już to wszystko, całą tą wiedzę taką w pigułce Państwo tam znajdziecie. To o tym, przy jakich schorzeniach właśnie używamy jemiołę, to też już sobie powiedzieliśmy. A więc, kochani, podsumowując już tak króciutko, no to pozytywne takie aspekty, plusy jemioły, już sobie o tym sobie powiedzieliśmy. Czyli przede wszystkim symbol Bożego Narodzenia, zdobi nasz dom, no typowo funkcja taka i przeznaczenie dekoracyjne, które niewątpliwie kojarzy nam się z nadchodzącymi świętami. To, że można się pod jemiołą bezkarnie całować, no to też myślę, że doskonale Państwo wiecie, trzeba tylko oczywiście uważać z kim, najlepiej z żoną i z mężem. Co jeszcze pozytywnego, jeżeli chodzi o jemiołę, no to jest niesamowitym też i jednym z ulubionych takich pokarmów dla ptaków. No i również jest pożyteczna dla nas, bo naprawdę ma niesamowite właściwości, całe bogactwo tak naprawdę również w tej roślinie i ogromny potencjał tkwi. Drodzy Państwo, ale żeby nie było tak tylko zupełnie optymistycznie, to też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na pewien problem, który tak naprawdę mamy z roku na rok coraz większy. Myślę, że nie do końca też mamy tego świadomość, bo o tym myślę, że mało się mówi. ja spotkałam się z takim, to jeszcze będąc właśnie na studiach, spotkałam się z takim zdaniem o jemiole. No było takie hasło, pamiętam, wyświetlone podczas wykładu. Piękna i niebezpieczna. Co to może oznaczać? Jak myślicie Państwo, co się kryje pod tym zdaniem, pod tym hasłem? Otóż, drodzy Państwo, jemioła jest, jak już wspomniałam, półpasożytem, a więc żeruje na drzewach. I o ile jeszcze kilkanaście lat temu, no mogliśmy obserwować no niezbyt dużą ilość tak naprawdę jemioły i była ona kojarzona i postrzegana no jako taki element bioróżnorodności. Dziś postrzegana jest jako rozprzestrzeniający się pasożyt i w sposób taki dosyć ekspansywny. No i to jest problem, kochani, to jest problem głównie leśników. Jemioła jako pasożyt czerpie z drzewa, ze swojego żywiciela wodę i sole mineralne. I drodzy moi kochani, ten problem się jakby pogłębił z uwagi na zmiany klimatyczne. Dlatego, że obserwujemy, że z roku na rok tak naprawdę no, nasza strefa klimatyczna ulega ociepleniu i taka jemioła, która pasożytuje sobie na drzewie, gdy przychodzi susza, no to jest sporym obciążeniem dla tego swojego żywiciela. O ile drzewa potrafią podczas suszy zamknąć wszystkie swoje pory, aparaty szparkowe, aby ograniczyć parowanie wody, o tyle jemioła nie ma takich zdolności. No i właśnie, gdy rośnie na jakimś drzewie, jest niejako otwarty kran. Cały czas po prostu czerpie, pobiera wodę, która z kolei z jej liści paruje. Mało tego, ona jeszcze popiera dwutlenek węgla, bo ona go potrzebuje do fotosyntezy. A więc w sytuacji, kiedy klimat nam się zmienia, kiedy mamy niedobór wody, kiedy mamy suszę, a bardzo często obserwujemy to w okresie letnim, mamy różnego rodzaju komunikaty i alarmy, mamy poziom wilgotności w lasach i tak dalej, wiemy, że on jest na bardzo niskim poziomie, no to wówczas to drzewo, które samo w sobie no, ma już ten niedobór wody, nie ma skąd czerpać, no to dodatkowo jest osłabione właśnie przez tego swojego półpasożyta, przez tego pasożyta, przez jemiołę. I takie drzewo może nawet usnąć. Jeżeli jest no, słabe, to faktycznie jeżeli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z bardzo takim suchym i gorącym okresem letnim, to istnieje niestety to niebezpieczeństwo. No i przyroda, kochani, jest tak mądra, że drzewa próbują jakoś same zwalczyć jemiołę. No i w sytuacji, kiedy ona gdzieś tam usadowi się na gałęziach, no to drzewo wówczas ogranicza dopływ wody do gałęzi. No i ta gałąź usycha, obumiera. No jeżeli obumiera gałąź, czyli żywiciel, no to obumiera również półpasożyt, czyli jemioła. No ale to usuwanie drzew nie do końca się sprawdza, bo to też zależy od ilości jemioły na danym drzewie, prawda? Jeżeli jest jej dużo i drzewo będzie to taki proces wykonywało z kolejnymi właśnie gałęziami, no to tak naprawdę to usuwanie gałęzi w dużej ilości ogranicza proces fotosyntezy samej, no z samego drzewa, tak? Więc to drzewo jest osłabione, no i wiadomo, że no osłabione drzewo jest dużo bardziej podatne na różnego rodzaju choroby i szkodniki, no więc jest to naprawdę duże obciążenie, szczególnie w okresie letnim dla drzewa. To rozprzestrzenianie się jemioły wynika nie tylko, kochani, z klimatu, który nam się bardzo intensywnie zmienia, ale również możemy go zawdzięczać ptakom, bo tak naprawdę to ptaki rozsiewają jemiołę, są głównymi wektorami. Są takie dwa gatunki ptaków tutaj u nas w Polsce, które to robią, które rozsiewają jemiołę, jest to paszkot i jemiołuszka. No, tak jak już wspominałam Państwu, te owoce jemioły są bardzo atrakcyjne, no bo w tym okresie no, nie ma dużego wachlarzu możliwości, jeżeli chodzi o pokarm dla ptaków. No i też do tej intensywności rozmnażania się jemioły, występowania jemioły na drzewach przyczyniło się to, że właśnie zwiększyło się występowanie jednego z tych gatunków, mam tutaj na myśli paszkota, na terenie naszego kraju. To właśnie ptaki rozsiewają jemiołę, robią to, to jest bardzo też, no też bardzo taki ciekawy proces, bo one zjadają jemiołę, dostarczają ją do swojego wnętrza, ona musi przejść przez ich układ pokarmowy, Oczywiście później ją wydalają, no i to też jest takie niesamowite. Myślę, że tutaj ornitolodzy by się mogli w tym temacie bardzo, bardzo rozpłynąć, bo one wykonują taki swego rodzaju taniec, no i nie należy tego mylić z tańcem godowym, ponieważ te owoce jemioły są bardzo, bardzo lepkie, a więc ptaki tak naprawdę trawią tylko zewnętrzną otoczkę tych owoców, a resztę muszą wydalić i to też przez tą kleistość nie jest dla nich takie proste, więc no muszą troszeczkę się pogimnastykować zanim właśnie to wydalą. No i kiedy już to się stanie, te odchody, w tych odchodach znajdują się właśnie nasiona, które przyklejają się do drzewa, do kory, do gałęzi, no i wytwarzają te korzenie, czyli ssawki, które przenikają do kory i tak się zadomawiają. I właśnie w ten sposób się rozmnażają, ale oczywiście ptaki nie przenoszą je tylko i wyłącznie przez odchody, one tak samo no, spożywają, jedzą te owoce, a więc przenoszą gdzieś na dziobach te nasiona, tak naprawdę mogą je przenieść nawet gdzieś na pazurkach i z tymi nasionami mogą tak naprawdę pokonywać długie odległości, dlatego jemioła bardzo mocno rozprzestrzeniła się na terenie no, całego naszego kraju. Jest już to, bym powiedziała, dosyć duży problem. My do rozwiązania tego problemu możemy się przyczynić właśnie przez to, że możemy kupować jemiołę, możemy zrywać jemiołę i właśnie w taki sposób odciążać nasze drzewa od tych półpasożytów i one chociaż na pewien okres będą miały taki, no powiedzmy, oddech i będą mogły się zregenerować. A więc bez jemioły rok jest goły, więc kochani, zapraszam Was do tego, zachęcam Was do tego, abyście właśnie wykorzystywali jemiołę do tego, aby pięknie przystroić, udekorować swoje mieszkanie, swój dom właśnie na ten okres świąt Bożego Narodzenia, ale także, żebyśmy korzystali z jemioły i wykorzystywali ją do tego, aby służyła naszemu zdrowiu. Ja bardzo Państwu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że temat Państwu się podobał, że główna bohaterka bardzo Państwa zainteresowała i że udało mi się parę no, takich fajnych informacji tutaj Państwu przekazać, takich nawet mogłabym rzec ciekawostek, które Państwa jeszcze bardziej zachęcą do tego, aby zgłębić wiedzę na temat tej niesamowitej, fascynującej rośliny. Drodzy Państwo, korzystając z okazji, bo tak naprawdę za tydzień, w sobotę, będzie szczególny czas, czas wigilijny, kiedy będziemy spotykać się wszyscy przy wigilijnym stole, będziemy sobie składać życzenia, więc ja teraz korzystając z okazji pozwolę sobie Państwu złożyć najszczersze, płynące z serca życzenia, wszelkiej pomyślności, żeby te święta były dla Was, kochani, radosne, spędzone w gronie najbliższych, rodzinne, aby obfitowały w miłość, w pokój, w radość, abyśmy cieszyli się tą swoją obecnością i życzmy sobie wszyscy tego, aby na całym świecie nastał pokój, bo ciągle mamy gdzieś w głowie i w sercu tą intencję, którą cały czas zanosimy do Pana Boga, intencję o pokój w Ukrainie, ale także o pokój na całym świecie. Niech też ten pokój zagości w naszych sercach. Niech w naszych sercach zagości dzieciątko, które już za tydzień przyjdzie na świat, dzieciątko Jezus. Niech przyniesie pokój, radość i miłość. Kochani, wszelkiej pomyślności, wszelkiego dobra dla Was wszystkich, dla Waszych rodzin i wszystkiego najlepszego również w nadchodzącym nowym roku 2023. Ja dziękuję bardzo za dzisiaj. Się z Państwem spotkam już za miesiąc, w trzecią sobotę stycznia nowego roku 2023. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.